Poczynamy, drodzy braterstwo, drugie nasze nabożeństwo w dniu dzisiejszym. Na rozpoczęcie zaśpiewamy pieśń. Bardzo proszę brata o przeprowadzenie śpiewu.
Drodzy braterstwo, zaśpiewamy teraz pieśń pod numerem 321 z polskich śpiewników. Czymże Panie się Wam wdzięczę? To jest numer 73 z międzynarodowych śpiewników. Number 73 from the International Hymn Books. What a friend we have in Jesus.
Jeszcze wzniesiemy nasze uczucia do tronu Ojca Niebieskiego, a w modlitwie usłuży brat Jan Kopak.
Przedwieczny, święty, czcigodny nasz Panie Boże, Ojcze Miłosierny, przez imię drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zbliżamy się do tronu Twojej niebiańskiej łaski, aby Ci oddać cześć, hołd, uwielbienie, aby Ci dziękować za wszystko i zanosić chwałę Twoją pod niebiosy. Dziękujemy Ci, Ojcze dobry, za tą wspaniałą łaskę Twoją, którą dałeś nam tutaj, że zgotowałeś tę społeczność braterską, braterską społeczność, która się różni językowo, ale duchem i sercem jest jedna. Prosimy Cię o to, abyś z łaski swojej nam tutaj błogosławił, abyśmy mogli wznosić chwałę Twoją, abyśmy mogli oddawać cześć i uwielbienie Tobie i naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. W chwili obecnej prosimy Cię, abyś pobłogosławił ten wykład i tego brata, który będzie nam przekazywał, abyśmy z tego odnosili korzyść zbawienną, a Tobie, abyśmy zawsze oddawali należną cześć i uwielbienie. Prosimy Cię o mądrość z góry od Ciebie pochodzącą, o Ducha Twojego Świętego, o laskę Twoją, abyśmy mogli poznawać głębie tajemnic Twoich. Błogosław wszystkich, którzy są ludem Twoim, którzy wzywają Twojego świętego imienia. Błogosław wszystkim, dopomagaj nam, abyśmy mogli w tych czasach tak trudnych i końcowych zachować godność prawdziwych chrześcijan i być zawsze wiernymi naśladowcami drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pod Twoją łaskawą dobroć i opatrzność się polecamy. Niech się dzieje wola Twoja, niech się święci wielkie i dobre imię Twoje oraz imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Oczy moje wznoszę ku górom, myśli moje zasyłam przed tron mojego Ojca. Rozpoczynam rozmowę z Bogiem, klękam na kolana i się modlę. Wykładem dwie modlitwy Ezechiasza usłuży brat Todd Alexander. Wykład będzie w języku angielskim.
Hezekiah's two prayers. There are many wonderful lessons we can learn from the experiences of King.
Wielu pięknych lekcji możemy nauczyć się, korzystając z doświadczeń króla Ezechiasza, o którym czytamy w księdze Ezechiasza, Izajasza, od 36 rozdziału do 38 rozdziału, w drugiej księdze Kronik, w 32 rozdziale oraz drugiej Księdze Królewskiej od 18 do 20 rozdziału. Spróbujmy pobieżnie przyjrzeć się tym historiom i poszukać w nich lekcji duchowych dla nas. Król Ezechiasz był jednym z największych bogów królów starożytnego Izraela. Był królem judzkim, wtedy gdy tylko królestwo judzkie, składające się z dwóch pokoleń, utrzymywało niezależność. Ezechiasz właśnie dokończył rozległą reformację, w czasie której zakazał czczenia obcych bogów i bożków, przywrócił obrządek kapłański i pracę lewitów w służbie dla Jehowy, nakazał, aby dziesięcina dla kapłanów i lewitów była na nowo składana zgodnie z prawem zakonu, a co najważniejsze, zwrócił serca Żydów do Wszechmogącego Boga. Bóg z kolei pobłogosławił Hiskiaszowi i Judejczykom, dając im obfite żniwa. Chociaż dobrze się wiodło królestwu judzkiemu, pobożność króla Ezechiasza nie mogła przykryć grzechów przeszłości. Bóg mógł ostatecznie pozwolić Babilonowi zdobyć i zniszczyć królestwo, ale jeszcze nie teraz. Teraz był czas, aby Ezechiasz i Judejczycy zostali surowo wypróbowani. Fakty. Senacheryb, król asyryjski, najpotężniejszy król na świecie, przygotowywał się do podboju Jerozolimy, stolicy Judei. Senacheryb podbił już miasta leżące poza murami. Kiedy Ezechiasz usłyszał o tym, ufortyfikował mury Jerozolimy, przebudowując uszkodzone fragmenty. Ezechiasz obarczył odpowiedzialnością każdego mieszkańca za fragment muru leżący przed jego domem. Dodatkowo Ezechiasz zmienił kierunek rzeki ze źródła Gibon, budując podziemny tunel, dostarczający tak potrzebną przecież świeżą, słodką wodę do Jeruzalemu w razie oblężenia. Zaraz potem Sanheryb wysłał wiadomość do Ezechiasza, oznajmiając mu rozpoczęcie wojny. Przed dostarczeniem tej wiadomości do Ezechiasza, Sanheryb wysłał jednego ze swoich posłańców, aby przemawiał wobec Judejczyków. Sanheryb użył takiej metody, próbując upokorzyć Ezechiasza, ale to nie przyniosło rezultatu. Później Ezechiasz popełnił błąd. Próbuje uspokoić Senacheryba i wysyła mu dużą daninę z pieniędzy, które nie były jego własnością. Ezechiasz dał całe bogactwo, jakie miał w świątyni i we własnym pałacu jako daninę. Ale to nie powstrzymało Senacheryba. Posłaniec Sanheryba stał przed murami miasta, okłamując Judejczyków, mówiąc w ich własnym języku. Próbował ich zniechęcić poprzez fałszywe oświadczenia, że Ezechiasz opierał swoją siłę militarną na Egipcie. Obniżanie wartości opatrzności Bożej nad Judejczyków, demoralizowanie ludzi poprzez mówienie w ich własnym języku oraz ostrzeganie ich przed wielką militarną potęgą stojącą kilka mil za miastem. Oferowanie Ezechiaszowi 2000 koni, aby wyrównać siły w walce. Fałszywe twierdzenie, że to Bóg prowadzi go w tym, co robi. Twierdzenie, że Ezechiasz nie będzie w stanie wybawić swego ludu. Przechwalanie się pod bojami innych narodów, ziem, bogów i królów. Twierdzenie, że Bóg nie będzie w stanie ocalić swojego ludu. Wymaganie bezwarunkowego poddania się oraz grożenie wypędzeniem Judejczyków. Ostrzeganie ludzi, aby nie ufali swemu Bogu. Porównywanie żyjącego Boga do Boga innych narodów. Sanheryb miał nadzieję, że Judejczycy ugną się pod groźbą przytłaczającej siły militarnej. Jednak Ezechiasz mądrze zakazał ludziom, by nie słuchali posłańca Sanheryba, a ci zastosowali się do rozkazu. Sanheryb nie docenił mocy ludzi, którzy ufają wszechmocnemu Bogu. Gdy Ezechiasz był młodzieńcem, jego mentorem był Izajasz. Tak więc, w czasie kryzysu w narodzie, Ezechiasz nie wahał się prosić proroka, aby ten błagał Boga o pomoc dla Królestwa Judzkiego. Izajasz przekazał łaskawą odpowiedź od Pana. Bóg powiedział Ezechiaszowi, aby nie obawiał się bluźnierczych słów Sanheryba. Pan obiecał tajemniczy podmuch, potem zamieszanie i ostatecznie zapewnił, że Sanheryb powróci do swojej ziemi i umrze. Sanheryb dostarczył swoją drugą wiadomość na piśmie. Ezechiasz wziął list, potargał go przed Panem i modlił się tymi słowy. Panie zastępów, Boże Izraelski, siedzący na cherubinach, Tyś sam jest Bóg wszystkich królestw ziemi. Tyś stworzył niebo i ziemię. Nakłoń, że Panie, ucha Twego, a usłysz. Otwórz, Panie, oczy Twoje, a obacz. Usłysz wszystkie słowa Sanacherybowe, który przysłał hańbić Ciebie, Boga żywego. Prawda Ci jest, Panie, że spustoszyli królowie asyryjscy wszystkie te krainy i ziemię ich. I powrzucali bogów ich w ogień, albowiem nie byli bogami, ale robotą rąk ludzkich, drewno i kamień. Przetoż ich wygubili. A teraz, o Panie, Boże nasz, wybaw nas z ręki Jego, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, że Ty, Panie, sam Bogiem jesteś. Księga Izajasza, rozdział 37, od 16 do 20 wersetu. Słynna modlitwa Ezechiasza rozpoczyna się od słów uwielbienia. Później prosi Boga o jego uwagę i opowiada o bluźnierstwach Senacheryba. Ezechiasz przyznaje, że Senacheryb jest potężnym przeciwnikiem, ale przekonuje się, że bogowie innych narodów nie mogą się równać z Bogiem Jahwe. Modlitwa Ezechiasza jest głębokim wyrazem ufności w Bożą obecność. Ukazuje oddanie czci, zupełną pewność mocy Bożej, miłości oraz wierności wobec Izraela. Ezechiasz kończy swoją modlitwę prośbą o wybawienie w imię Boże. Bóg odpowiada mówiąc, ponieważ mówiłeś do mnie o Senacherybie, królu asyryjskim, to oznacza, że Bóg nie odpowiedziałby, gdyby Ezechiasz go o to nie błagał. Bóg mówi dalej z miłością o Judzie, nazywając ją dziewiczą córką Syjonu. Nazwą, która wskazuje Boże uznanie dla duchowej reformy Ezechiasza. Pan Bóg kolejno wymienia groźby Senacheryba i demonstruje znajomość jego poczynań. Bóg zapewnia Ezechiasza, że włoży hak w nozdrza Senacheryba i wędzidło w jego usta, aby zaprzestał grozić Judejczykom. Pan Bóg obiecuje, że Juda zobaczy nadchodzący rok jubileuszowy, odpoczynku dla ziemi i obiecuje, że Judejczycy niedługo powrócą do swoich zajęć. Następnie Bóg obiecuje Ezechiaszowi, że Senacheryb nie przygotuje natarcia na mury miasta, nawet nie podejdzie do murów z zamiarem wojennym. Bóg obiecuje, że On ocali miasto dla chwały swojego imienia i imienia króla Dawida. Tej nocy anioł pański zabił 185 tysięcy mężczyzn. Ta liczba zawiera całe dowództwo asyryjskiej armii i każdego potężnego wojownika. Senacheryb został pokonany i zabity przez dwóch swoich synów, gdy tylko wrócił do swojego domu. Pierwsza modlitwa Ezechiasza. Ezechiasz doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Senacheryb podbił 10 północnych pokoleń Królestwa Izraelskiego. Prawdopodobnie ta świadomość była bodźcem do zwiększenia wysiłków w kierunku duchowej reformacji Królestwa Judzkiego. Gdy widzisz, że płonie sąsiedni dom, robisz wszystko, aby twój dom również nie spłonął. Ezechiasz uczynił właściwą rzecz. W obliczu mocnych nacisków złego Senacheryba, Ezechiasz pokazuje pokorę i zaufanie do Boga. Zupełnie innym niegodziwym królem był ojciec Ezechiasza, Ezechiasza Achaz. W jaki sposób Ezechiasz okazał się prawym królem, skoro jego ojciec był tak nieposłuszny Bogu? Brat Russell pisał, sekretem różnicy pomiędzy nikczemnym ojcem a sprawiedliwym synem jest pobożna matka. Przedruki, Watchtower, strona 3462. I chociaż Ezechiasz był sprawiedliwym królem, Bóg doświadczał go, aby sprawdzić jego ufność i pewność wiary. Podobnie Bóg zsyła na nas osobiste doświadczenia, troszcząc się o nas. Czasami, nawet wtedy, gdy dobrze nam się powodzi, Bóg zsyła na nas doświadczenia, abyśmy stawali się lepszymi, abyśmy wzmożyli wysiłki w celu osiągnięcia pełni Chrystusowej. Ezechiasz zdał sobie sprawę, że nie może obronić kraju swoimi własnymi siłami. Jego poleganie na Bogu było znacznie ułatwione dzięki jego mentorowi, który go posilał, a był nim, jak pamiętamy, prorok Izajasz. Izajasz reprezentuje Ducha Świętego, który jest z nami od początku naszego duchowego życia. Dokładnie tak, jak Izajasz był z Ezechiaszem od czasów jego młodości. Są jeszcze inne duchowe lekcje związane z doświadczeniem wierności Ezechiasza. Asyria i Senacheryb reprezentują świat i jego księcia, szatana. Ezechiasz reprezentuje ciebie i mnie, duchowych Izraelitów. Każdy z nas jest przywódcą swego własnego życia, własnej rodziny. Judejczycy, którzy odbudowali mury miasta Dawida i przebywają schronieni w ufortyfikowanym Jeruzalemie, przedstawiają wiernych członków Kościoła, którzy nie tylko polegają na Bożej ochronie, ale również dokładają starań, aby umocnić swoją obronę przed wrogiem. Miasta leżące na zewnątrz murów, podbite przez Senacheryba, reprezentują wielkie grono, które zbyt łatwo się rozprasza i zostaje pobite przez szatana, ponieważ żyje beztrosko. Jak Ezechiasz poprowadził duchową reformację Judy, tak i my powinniśmy dokonać duchowych przemian w naszym życiu i zniszczyć wszelkie wpływy przeciwne Bogu. Tak jak Ezechiasz rozpoczął natychmiast odbudowę i umacnianie murów w Jeruzalem oraz powołał dowódców wojskowych, tak i my powinniśmy umocnić naszą obronę przed przeciwnikiem i być pewnymi, że mamy właściwą zbroję Bożą, aby dać odpór wrogom. Ezechiasz wlał w serca swojego ludu Bożą ufność. My powinniśmy mieć podobny wpływ na nasze rodziny. Poprzez to, co mówimy, co robimy, naszych przeciwników ubywa, a przyjaciół przybywa. Bóg używa naszych słów i czynów, aby odnowić krąg naszej społeczności. Gdy mówimy i czynimy właściwe rzeczy, Boża wola rozwija się w naszym życiu. Podążając za pożądliwościami innych ludzi, ograniczamy zbawienną moc Bożą w naszym życiu. Tak jak Ezechiasz odwrócił bieg rzeki z źródła Gibon, aby zapewnić świeżą, słodką wodę dla mieszkańców Jeruzalemu podczas oblężenia, tak i my powinniśmy przede wszystkim zaspokajać pragnienie Bożej prawdy w nas i w naszych rodzinach. Powinniśmy natychmiast poświęcić swój czas, by z całą rodziną studiować Biblię i nauki okresu żniwa. Ezechiasz nie tylko się modlił, ale równocześnie wprowadzał w czyn słowa modlitwy. Polegając na wierze, on i jego naród zdany był na otrzymywanie błogosławieństw od Boga. Tak jak Senacheryb wysyłał słowne i pisemne groźby do Ezechiasza, tak Szatan, jako lew ryczący, próbuje nas demoralizować i straszyć. Podobnie do posłańca Senacheryba, mówiącego głośno w języku Judejczyków, tak szatan próbuje kusić nas, dotykając bardzo osobistych i znanych nam zagadnień, w szczególności naszych słabości. Pierwsza odpowiedź Ezechiasza do Senacheryba, będąca próbą złagodzenia jego chęci mordu, było wysłanie mu złota ze swego domu i świątyni. Złoto reprezentuje prawdę, którą Bóg nam daje, mającą olbrzymią wartość. Nigdy nie powinniśmy oddawać prawdy, by zaznać spokoju od nieprzyjaciół. Duchowi Izraelici mogą odczuwać chęć zrobienia podobnie jak Ezechiasz, kupować pokój, płacąc rzeczami poświęconymi Bogu, czyniąc kompromis z prawdą, zabierając czas, środki, wpływy i tak dalej, poświęcone Panu. Jeśli poświęceni Panu czynią takie rzeczy, On dopuści na nich bardzo ciężkie doświadczenia, aby starali się i szukali odwrotu od nieczystego kompromisu. Przedruki Watchtower, strona 2381. 2000 koni, które Senacheryb zaoferował Ezechiaszowi, przedstawiają doktryny szatana. Szatan chce, abyśmy walczyli z nim jego własną filozofią. Musimy ufać tylko Słowu Bożemu. Naszym obowiązkiem jest skierować nasze serca i zaufanie do Jehowy, a nie w kierunku własnych czy też szatańskich umiejętności. I któż jest, co by wam złe uczynił, jeśli byście dobrego naśladowcami byli? Ale chociażbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie się, ani trwożcie sobą. Ale Pana Boga poświęcajcie w sercach waszych. Bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre. Pierwszy list Piotra, 3:13-15 wersetu. Tak jak Bóg odesłał Senacheryba do domu, wkładając mu hak w nozdrza i wędzidło w usta, tak Bóg używa swej mocy, doświadczając nas z dwóch przyczyn. Dla naszego rozwoju oraz aby zniszczyć naszych nieprzyjaciół. Jak uczy nas doświadczenie, grzech podąża za grzesznikiem. Gdy grzesznik rozwiązuje jeden kłopot, zaraz wypada kolejny. Dopiero gdy Ezechiasz wykonał to, co było dobre, zgodnie z przymierzem, jakie Bóg zawarł z jego ojcem Dawidem, był w stanie korzystać z Bożej opieki obiecanej domowi Dawida. Pamiętajmy, by zawsze być wiernymi naszemu przymierzu, które uczyniliśmy z Panem. Nie zapomnijmy nigdy, że naszym głównym celem jest poświęcenie i ofiarowanie życia Panu. Wszystkie inne rzeczy są bez znaczenia. Każde inne przekonanie będzie nas zatrzymywać w drodze za Panem. Druga modlitwa Ezechiasza. Co ciekawe, podczas oblężenia Jeruzalem przez Senacheryba Ezechiasz zachorował na nieuleczalną chorobę, która wyglądała jak czyra. Izajasz odwiedził Ezechiasza i powiedział mu, żeby uporządkował dom, bo w niedługim czasie umrze. Ezechiasz modlił się po raz drugi do Pana tymi słowy. Proszę o Panie, wspomnij teraz, żem chodził przed Tobą w prawdzie i w sercu uprzejmym, czyniąc to, co dobrego jest w oczach Twoich. I płakał Ezechiasz płaczem wielkim. Księga Izajasza, 38:3 werset. W drugiej modlitwie Ezechiasz wspomina swoją wierność w kroczeniu drogą prawdy oraz odpowiadające temu doskonałe serce. Łzy Ezechiasza potwierdzały jego szczerość. Jego wierność dała mu pewność w wołaniu do Boga. Dalekim jest Pan od niepobożnych, ale modlitwę sprawiedliwych wysłuchiwa. Przypowieści, 15:29 werset. Musimy ciężko pracować nad kontrolą swego umysłu i serca, abyśmy podobnie mogli twierdzić o ich czystości. Jeśli tak będzie, zawsze będziemy posiadać najwyższą ufność, by wezwać Boga w czasie ucisku. Bożą odpowiedzią na drugą modlitwę króla Ezechiasza była obietnica, że doda mu 15 lat życia. Ale pod jednym warunkiem. Ezechiasz musiał posmarować czyrak maścią figową. Ezechiasz posłuchał Bożego zalecenia i został uzdrowiony. Bracia, nasza wiara w Boga nie wymaga wielkiego wysiłku, ale jest niezbędna i musi postępować, my musimy postępować zgodnie z nią. Figi oznaczają duchowe owoce. Bóg szanował duchowe owoce Judy, które rozwinęły się w czasie ich niedawnej reformacji. Bóg nagrodził wierność zarówno ludzi, jak i króla, wybawiając Judę od armii Senacheryba i ratując Ezechiasza od niechybnej śmierci. Nieuleczalna choroba, na którą zachorował Ezechiasz, mogła być tą samą, która zabiła 185 tysięcy asyryjskich wojowników. Zarówno świat, jak i wierny Kościół chorują na nieuleczalną chorobę, przekleństwo śmierci Adamowej. Tak jak Ezechiasz był jedynym, który znał Boży przepis zastosowania maści figowej, która ratowała od śmierci, tak i my jesteśmy uratowani poprzez zastosowanie zasługi okupowej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus był w rzeczywistości jedynym trwającym owocem, który pochodził z narodu żydowskiego. A to miej za znak, Ezechiaszu. Tego roku jeść będziesz samorodne zboże, także i drugiego roku samorodne zboże. Ale roku trzeciego będziecie siać i żąć, i winnice sadzić, i pożywać owoce ich. Ostatek bowiem domu Judy, który pozostał, wykorzeni się głęboko i wyda owoc ku górze. Księga Izajasza, 37 rozdział, wersety 30 i 31. Bóg zapewnia Ezechiasza, że Juda będzie cieszyć się rokiem jubileuszowym wkrótce po pokonaniu Senacheryba. To jest mocne zapewnienie bezpieczeństwa i pewności. Bóg kontynuuje mówiąc, że Juda wykorzeni się głęboko i wyda owoc ku górze. Groźba ataku na Judę oraz śmierci Ezechiasza spowodowała niepewność w narodzie. Gdy te groźby zostały oddalone, Bóg przewidział, że Juda szybko będzie z powrotem uprawiać ziemię i żyć tak jak dawniej. Podobnie apostoł Paweł modlił się o trwałość Kościoła w Efezie, żeby byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Braterstwo, nasza wiara wzrasta i możemy głębiej zapuścić nasze duchowe korzenie, by wydać bardziej dojrzałe owoce. Gdy wiara ta jest wypróbowana i gdy nasze życie polega na ufaniu Panu. Zakorzenianie się głęboko i wydawanie owoców ku górze w naszych rodzinach i zborach jest prawdziwym błogosławieństwem i współgra z rozwojem owoców i łask Ducha Świętego. Tylko wtedy, gdy właściwie, z prawdziwą szczerością, skierujemy nasze umysły i serca w kierunku Boga, zostaniemy pobłogosławieni zakorzenionymi rodzinami i zborami, które wydają dojrzałe, naturalne i duchowe owoce. Chwiejne otoczenie, które nie jest Bożym celem, zniszczy nasze zbory i rodziny. Na zakończenie, osobiste odniesienia. Mojemu poświęconemu ojcu dawano 6 miesięcy życia w 1966 roku, po tym jak badania wykazały raka. W tym czasie on i moja matka mieli 6 dzieci poniżej 12 roku życia. Mój ojciec modlił się słowami modlitwy króla Ezechiasza, prosząc o 15 lat życia, tak aby jego najmłodsze dziecko mogło ukończyć szkołę, aby pokazać swoje zaangażowanie. Mój ojciec poddał się ryzykownemu eksperymentowi medycznemu w pobliskim szpitalu. Przez 3 był bliski śmierci, co było reakcją na leczenie. Mój ojciec i matka nie powiedzieli nic dzieciom aż do czasu, gdy minęło owych 15 lat. Okazało się, że przeżył 21 lat po tym, jak modlił się słowami modlitwy Ezechiasza. Otrzymałem nagrodę wychowania się w domu z ojcem, który wiedział, że umiera. Dzień w dzień śmierć patrzyła mu w oczy. Żył każdego dnia tak, jakby miał to być jego ostatni dzień, i cierpiał pod ciężarem świadomości, że może umrzeć, pozostawiając swoją rodzinę bez środków do życia. Dzisiaj wspominam te wszystkie lata i widzę, jak wiele mój ojciec zrobił w naszym codziennym życiu, aby zapewnić nam duchową odskocznię od zagubionego, nieprawego świata. Część pasji życia w Jezusie Chrystusie mojego Ojca była wymuszona przez życie w obliczu śmierci każdego dnia. Dzięki tym doświadczeniom odbieram historię modlitw króla Ezechiasza w podobny sposób jak Judejczycy. Ci podobni ludzie widzieli potężną moc Bożą, która chroniła, nagradzała, pobudzała i wybawiła zarówno króla, jak i Judejczyków. Bóg chronił ich poza murami Jeruzalem, ponieważ uświęcili się tam. Bóg dopomagał im w każdym względzie, ponieważ pokazali swoją wierność w słowach i czynach. Miejmy zawsze nasze serca i umysły skierowane w stronę Boga. Niech prowadzi nas to do mówienia i czynienia takich rzeczy, którym Bóg będzie błogosławił. Niech Bóg błogosławi i rozwija was, wasze rodziny, wasze zbory, w waszym usilnym dążeniu za Panem, w czystości, prawdy i serca. Amen.
Brat w swoim temacie przeanalizował dwie modlitwy. Powiedział, przedstawił moc modlitwy. Ja myślę, drodzy braterstwo, że każdy z nas w swoim życiu miał takie chwile, kiedy mógł dostrzec moc modlitwy sprawiedliwego. Zanim zakończymy kolejne nasze rozważania, poproszę brata Staszka Sławińskiego, który przedstawi braterstwu kilka komunikatów. Bardzo proszę brata Staszka.